Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, zapraszamy na magazyn medyczny w Radiu Poznań. Teraz pół godziny o sprawach związanych z naszym zdrowiem. Na początek nie uciekniemy od pandemii. Dziś rozmowa z neurologiem i jego obserwacje dotyczące powikłań po-covidowych.
Te, które nas, neurologów, niepokoją najbardziej, to są objawy choroby Parkinsona, zespołów parkinsonowskich, czy też innych zaburzeń z kręgu, tak zwanych zaburzeń ruchowych.
Poradnia NeuroCovid działa w szpitalu przy ulicy Przybyszewskiego w Poznaniu od kwietnia i szuka tam pomocy coraz więcej pacjentów.
Dostęp do nowoczesnego leczenia onkologicznego będzie także w mniejszych ośrodkach w Wielkopolsce. Do tej pory ratunku trzeba było szukać daleko od miejsca zamieszkania.
Najbliższy ośrodek tego typu badań dla tomografu PET znajduje się w Łodzi, w Poznaniu i we Wrocławiu. Czyli jakieś 150 kilometrów.
Teraz nowoczesne diagnozowanie i leczenie będzie bardziej dostępne. To dobra informacja dla mieszkańców rejonu Kaliskiego.
W naszym programie pochylimy się nad tymi, którzy już na starcie swego życia potrzebują naszej pomocy. Niedawno przypadał Światowy Dzień Wcześniaka.
Dysponujemy czymś, co pomaga nam zastosować tak zwaną immunoprofilaktykę, czyli pomaga dzieciom dostarczyć gotowe przeciwciała, które pomogą mi w walce z tym wirusem.
Oddziały pediatryczne są pełne dzieci zakażonych RSV. Wyjaśnimy, dlaczego ten wirus jest szczególnie niebezpieczny dla wcześniaków.
A na koniec nowinka medyczna, która znacznie może ułatwić życie rodzicom, ale nie tylko.
Naszą intencją tak naprawdę było dać ludziom algorytmy, które będą wspomagały tą możliwość badania się w domu i będą automatycznie identyfikowały te nieprawidłowości w układzie oddechowym.
W Poznaniu wymyślono i tu jest produkowany estetoskop. Szukani są też ludzie po COVID-zie, którzy chcieliby go testować. O tym także w naszym programie.
To wszystko już teraz na antenie Radia Poznań. Zapraszamy.
Magazyn na zdrowie.
Zaczynamy od pytania, czy czeka nas kolejny lockdown. Czwarta fala pandemii bije rekordy zakażeń. Coraz więcej chorych potrzebuje leczenia szpitalnego. Goszczący w tym tygodniu w Poznaniu minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział jednak, że zmian w obostrzeniach sanitarnych nie będzie. Nadal obowiązuje zasada dystans, dezynfekcja i noszenie maseczek tam, gdzie jest to wymagane.
Na zdrowie.
Mamy zupełnie inną sytuację epidemiczną. Mówię tutaj o odporności populacyjnej, bo oprócz tego, że mamy zaszczepione ponad 60% dorosłej populacji, to jednak też część osób w wyniku przechorowania również nabyła odporność na nowe zakażenie czy na ciężki przebieg zachorowań. My szacujemy, bo robiliśmy takie badania, że około 75% populacji jest przynajmniej w jakiejś formie odporna względem koronawirusa i to daje zupełnie inne warunki podejmowania decyzji. Jeżeli popatrzymy sobie na falę, z jaką mamy do czynienia, ona się rozpędza czy wzrasta o wiele wolniej niż te poprzednie, z jakimi mieliśmy do czynienia. W tej chwili, patrząc przede wszystkim na województwo lubelskie i podlaskie, widzimy, że takie podejście właśnie, gdzie nie zwiększamy restrykcji, a tak naprawdę zarządzamy bazą, infrastrukturą szpitalną właśnie poprzez takie decyzje wojewodów, które pilnują, żeby ta infrastruktura cały czas była wystarczająca dla potrzeb pacjentów. Wydaje się, że nie ma takiej potrzeby, żeby te restrykcje zaostrzać, że wystarczyłoby, i to też mówię z pewnym takim oczekiwaniem, przestrzegać tych podstawowych standardów. Mówię o noszeniu maseczki, o zachowaniu dystansu tam, gdzie to możliwe, o dezynfekcji rąk. Oczywiście istnieje poziom zakażeń, przy którym będziemy musieli podejmować drastyczne kroki, ale przypadek Lublina Lubelskiego i przypadek Podlasia do tej pory pokazuje, że postępowanie, które wdrażamy, czy to podejście, które mamy, jest racjonalne, pragmatyczne i póki co się sprawdza.
Koronawirus. Raport.
Zostajemy w temacie związanym z pandemią koronawirusa. Coraz więcej lekarzy wiedzą o powikłaniach pokowidowych. Sporo pracy mają tu neurolodzy, bo wiele z tych powikłań dotyczy właśnie układu nerwowego. Od 13 kwietnia w szpitalu przy Przybyszewskiego w Poznaniu działa poradnia NeuroCovid.
Poradnia jest otwarta we wtorki. Przyjęto już ponad 260 pacjentów. Wielu z nich kilka razy wraca do specjalistów, bo rehabilitacja pokowidowa jest długa. I o tym właśnie rozmawiam z pracującym tam neurologiem, profesorem Sławomirem Michalakiem.
Przyjmujemy wszystkich chorych, którzy mają skierowanie od lekarza rodzinnego. To jest skierowanie do poradni neurologicznej z zaznaczeniem, że chodzi tu o tę szczególną opiekę po przebyciu COVID. Także taka adnotacja ze strony lekarza rodzinnego całkowicie wystarcza, żeby pacjent był zarejestrowany.
To są pacjenci, którzy ciężko przeszli COVID i którzy mają powikłania.
Mówimy tutaj o tych pacjentach, którzy obserwują u siebie występowanie objawów ze strony układu nerwowego. Ciągle dominują te objawy, o których też wiele już do tej pory mówiono w mediach, a zatem zaburzenia węchu i zaburzenia smaku. Równie często zaburzenia koncentracji uwagi, aczkolwiek w tym spektrum objawów mamy także te, które nas, neurologów, niepokoją najbardziej. To są objawy choroby Parkinsona, zespołów parkinsonowskich, czy też innych zaburzeń z kręgu, tak zwanych zaburzeń ruchowych, tiki na przykład, drżenie.
Obserwując pacjentów pokowidowych, mogą Państwo dowiadywać się ciągle czegoś nowego, to jest ciągle jak książka nieotwarta.
To prawda i rzeczywiście pomimo całego dramatu sytuacji, tych dramatów ludzkich, to jednak rzeczywiście dla medycyny jako takiej pandemia wydaje się, że stwarza, w której my możemy w bardzo krótkim przedziale czasu zaobserwować to, jak infekcja wirusowa może wpływać na układ nerwowy. Bo podejrzenia co do tego, że infekcje wirusowe wpływają na układ nerwowy, że mogą wywoływać różne objawy i choroby układu nerwowego, o tym wiemy od lat 70. XX wieku. Ale do tej pory nie mieliśmy do czynienia z tak masową sytuacją, w której w bardzo krótkim przedziale czasu osoby po przebyciu zakażenia wirusowego prezentują objawy ze strony układu nerwowego, a zatem my możemy to połączyć w sensie związku przyczynowo-skutkowego. Tak? Jeżeli wcześniej mówiono o tym, że na przykład czynnikiem predysponującym do wystąpienia stwardnienia rozsianego jest przebycie infekcji wirusowej przed 15 rokiem życia, a do nas trafia choćby 30-letnia osoba z objawami stwardnienia rozsianego, to rozumiemy, że niezwykle trudno jest przecież dosiec, jaka to była infekcja. Nie mam żadnej dokumentacji medycznej zwykle, prawda? No, każdy w okresie dzieciństwa przechodzi infekcję wirusową i trudno ustalić, która z tych infekcji tak naprawdę mogła mieć znaczenie. Tym razem sytuacja jest zupełnie inna, tak? Mamy ten ścisły związek przyczynowo-skutkowy.
Jakie są Państwa zalecenia dla takich pacjentów?
Przede wszystkim już na samym początku rozpoczęcia naszej działalności opracowaliśmy poradnik. Nazwaliśmy go mini poradnikiem, ponieważ on jest wyedytowany naszymi domowymi sposobami i środkami. Opracowany został pro publico bono przez naszych specjalistów. I ten poradnik zawiera informacje dotyczące trybu życia. Tutaj niezwykle ważne jest przyjmowanie właściwej objętości płynów w ciągu doby, czyli 1,5 do 2 litrów płynu. Są tam ćwiczenia fizyczne, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia usprawniające ewentualne deficyty neurologiczne, ćwiczenia węchu, ćwiczenia pamięci, podzielone nawet i adresowane do 2 grup naszych pacjentów, tych, którzy są analogowi, można by powiedzieć, którzy niechętnie sięgają po internet czy komputery. Dla nich mamy ofertę i także dla tych, którzy już są bardziej cyfrowi, znają na przykład język angielski, bo jest sporo źródeł w internecie takich pozwalających na rehabilitację, szczególnie pamięci.
Panie profesorze, to by się się przydało wielu osobom, bo nie wszyscy mają to szczęście, żeby dostać ten poradnik, będąc u Państwa.
Planujemy, aby ukazał on się drukiem do końca roku, jeszcze w tym roku, ponieważ no, spodziewamy się, że oto właśnie w tych najbliższych miesiącach ponownie spora grupa osób będzie zmagać się z powikłaniami po przebytym zakażeniu.
No właśnie chciałem się zapytać, jak Pan widzi te najbliższe miesiące?
Przede wszystkim czeka nas starcie z kolejną falą zakażenia oczywiście. Skorzystam na pewno z okazji, żeby po pierwsze zaapelować o szczepienia, żeby jednak się szczepić. Większość osób, które przyjmowane są w trybie nagłym do szpitali obecnie zakażonych, to są jednak osoby nieszczepione. Z kolei, jeśli chodzi o samą naszą poradnię, również ogromna prośba z naszej strony i apel. Jeżeli któraś z osób, które zapisały się na wizytę do nas, z różnych powodów nie może przyjechać na wizytę, bardzo prosimy o informację. Wówczas na to miejsce możemy przyjąć innego pacjenta. Niestety zdarza nam się, że każdego dnia, gdy przyjmujemy 2, 3, nieraz i 5 osób, które zapisały się wcześniej, po prostu nie przychodzą na wizyty. Także apel o takie informacje.
Poradnia działa tylko we wtorki. Były zapowiedzi, że będzie czynna częściej, ale brakuje lekarzy. Co wtorek 2 specjalistów przyjmuje tam około 30 pacjentów.
Na zdrowie!
Pacjenci z Kalisza i okolic, u których lekarze podejrzewają raka, będą diagnozowani na miejscu. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Kaliszu planuje w ośrodku uruchomić urządzenia medycyny nuklearnej.
Starszym, schorowanym pacjentom trudno dotrzeć do większych ośrodków na badania. Lekarze z Kalisza mają nadzieję, że dzięki Narodowej Strategii Onkologicznej oraz wsparciu Urzędu Marszałkowskiego uda się doposażyć kaliski ośrodek. Relacja Danuty Synkiewicz.
No muszę przyznać, że byłaby to tutaj lokalna rewolucja w tym zakresie.
A chodzi o rozbudowę Centrum Onkologii w Kaliszu, o urządzenia medycyny nuklearnej. Obecnie ośrodek leczy około 650 pacjentów rocznie. Leczeni są tu chorzy z całej południowo-wschodniej Wielkopolski, mówi kierownik Zakładu Onkologii w Kaliszu Dariusz Kowalczyk. Dlatego tak istotne jest, aby na miejscu mogli być diagnozowani.
Najbliższy ośrodek tego typu badań dla tomografu PET znajduje się w Łodzi, w Poznaniu i we Wrocławiu, czyli jakieś 150 kilometrów. I dla naszych pacjentów, dla wielu pacjentów, przejazd tych 150 kilometrów jest praktycznie niemożliwy ze względów logistycznych, ze względów finansowych. Bardzo często ja mam taką sytuację, że jeżeli zgłaszam czy kieruję pacjentów na badania wysokospecjalistyczne, diagnostyczne, to ci pacjenci rezygnują, bo mówią, nie mają jak dojechać. Proszę pamiętać, że większość naszych pacjentów to są pacjenci powyżej 65 roku życia. Bardzo często są to pacjenci o niskich dochodach, nie mających nawet osób, które by pomogły im dojechać do dużego miasta. Co więcej, nawet jeżeli mają taką możliwość dojazdu, to z racji wieku bardzo często się w tych miastach czują zagubieni, czują po prostu lęk. A zatem lokalizacja tutaj miejscowo takiego urządzenia no mocno by przybliżyła nas, lekarzy, do naszych pacjentów.
Jak popatrzymy na mapę potrzeb zdrowotnych i mapę dostępności do usług zdrowotnych,
dyrektor Kaliskiej Filii Wielkopolskiego Centrum Onkologii, profesor Julian Malicki.
To okazuje się, że południowo-wschodnia Wielkopolska niestety jest taką białą plamą w zakresie metod diagnostyki nuklearnej. Diagnostyka albo medycyna nuklearna to są takie metody, które pozwalają wykryć wcześnie nowotwór, ale też czasami określić jego stadium i do tego służą tego typu urządzenia jak gamma kamery, scintygrafy kiedyś, no i takie najnowsze to pozytonowa tomografia emisyjna. No i okazuje się, że w województwie wielkopolskim są tylko 2 urządzenia tego typu i oba są w Poznaniu. Złożyliśmy taki projekt do pana marszałka województwa wielkopolskiego o około 5 milionów. To pozwoli na rozbudowę tutaj infrastruktury, pozwoli również na zakup tak zwanego laboratorium radiofarmaceutyków, no bo metody medycyny nuklearnej opierają się o stosowanie radioizotopów, no ale radioizotop to nie tylko izotop, to jest jeszcze połączenie z pewnym farmaceutykiem, który pójdzie do właściwego miejsca w ciele, tego zmienionego chorobowo, a z kolei izotop wyśle informację, czyli ten radiofarmaceutyk trzeba odpowiednio przygotować do podania pacjentowi. No, są to metody, które wykorzystują promieniowanie jonizujące, na czym się znamy, no bo tutaj stosujemy radioterapię, czyli musimy troszkę poszerzyć tą infrastrukturę, minimalnie troszkę ten budynek powiększyć, ale nie bardzo, przebudować część pomieszczeń. No i to właśnie ta wartość około 5 milionów, a także dodatkowo no, na początek chcemy przenieść 2 urządzenia z naszego ośrodka w Poznaniu, które już mają za sobą parę lat pracy, ale zawsze to specjalnie o tym mówię, bo ktoś powie, że przynosimy tu stare. No, nie tak, tylko trzeba sobie powiedzieć, że do tej pory takich badań się tutaj nie robiło i trzeba wykształcić kadrę i przez pierwsze 2-3 lata tych badań nie będzie dużo, wobec tego nowe urządzenie się nie zamortyzuje, nowe urządzenie musi pracować. No więc jakby mój cały plan polega na tym, że chcemy doprowadzić do tego, żeby został sfinalizowany projekt Narodowej Strategii Onkologicznej w Polsce, no bo my się kwalifikujemy jako Wielkopolskie Centrum Onkologii do pozyskania nowego aparatu PET. I wydaje się, że to w ten sposób, to jakby jest idea tego systemu ośrodków zamiejscowych, że powoli je rozbudowujemy. No nie da się będzie zrobić wszystkiego, bo nie będzie miał kto pracować.
Wskazania do badania PET są dosyć mocno ograniczone. Jest to badanie bardzo wysoko specjalistyczne i je stosujemy właściwie w pewnych określonych sytuacjach. Ta ścieżka diagnostyczna czy ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna jest dosyć długa w onkologii. Nie zawsze ten PET musimy wykorzystać, bo o tym musimy pamiętać. Natomiast są pewne sytuacje, kiedy ten PET w obecnej medycynie, przy tym zaawansowaniu, który mamy, jest po prostu niezbędny.
Teraz w naszym programie przerwa na muzykę, potem m.in. o tym, na co w tym trudnym okresie jesienno-zimowym narażone są wcześniaki.
Magazyn na zdrowie.
W tym tygodniu obchodziliśmy Światowy Dzień Wcześniaka. To czas solidarności z dziećmi urodzonymi przedwcześnie, ich rodzicami, ale także personelem medycznym, który codziennie walczy o życie najmniejszych dzieci.
W tym roku po raz kolejny obchodziliśmy ten dzień w trudnym okresie pandemii. Oprócz koronawirusa zagrożeniem dla najmniejszych dzieci jest wirus grypy. I śmiertelnie groźny, niezwykle zakaźny i aktywny jesienią oraz zimą wirus RS. Oddziały pediatryczne są pełne dzieci zakażonych właśnie tym wirusem.
O choroba! Jak to się leczy?
Mimo trwającej pandemii to nie koronawirus, ale wirus RS okazuje się najbardziej niebezpieczny dla wcześniaków. W tym roku zachorowania pojawiły się wyjątkowo wcześnie.
Ta izolacja, która istnieje już drugi rok,
mówi krajowa konsultant w dziedzinie neonatologii profesor Ewa Helwich,
spowodowała, że rzeczywiście także zakażenia wirusem RS były rzadsze, zdecydowanie rzadsze. W związku z czym nie powstawała świeża odporność.
Dla wcześniaków zakażenie wirusem RS może się skończyć zapaleniem oskrzeli, a nawet płuc.
U tych starszych osób ma on obraz takiego niewielkiego nieżytu górnych dróg oddechowych, kataru, no może trochę kaszlu. Natomiast jest on niezmiernie niebezpieczny dla tych dzieci, które rodzą się przedwcześnie, a więc są niezmiernie podatne na wszelkie zakażenia, bo nie otrzymały tego, co noworodek urodzony o czasie otrzymuje od swojej mamy, czyli przeciwko tym chorobom, na które mama jest albo szczepiona, albo je sama przebyła. No a także jest, poza brakiem odporności, jeszcze te jego drogi oddechowe są w stadium wczesnego rozwoju, są bardzo wąskie, a więc każde zmiany infekcyjne, które powodują odpowiedź zapalną, jeszcze zwężają te drogi.
Szczepień przeciwko RSV nie ma, ale lekarze stosują inne metody, by wzmocnić odporność najmłodszych dzieci.
W tej chwili dysponujemy czymś, co pomaga nam zastosować tak zwaną immunoprofilaktykę, czyli pomaga dzieciom dostarczyć gotowe przeciwciała, które pomogą im w walce z tym wirusem. To nie szczepienie, na szczepienia jeszcze czekamy. WHO myśli, że w ciągu najbliższych 5-10 lat taka szczepionka już będzie dostępna, ale na razie stosujemy immunoprofilaktykę, bo chodzi o to, żeby dziecko, jeśli zetknie się z wirusem, nie zachorowało, to znaczy, żeby ten wirus został zniszczony, zanim przedostanie się tam, gdzie już może działać tak bardzo nieprzyjemnie. To jest podawanie już gotowych przeciwciał, które mają określony czas trwania, więc te, które w tej chwili podajemy raz w miesiącu, żeby zabezpieczyć dziecko przez wszystkie miesiące tego sezonu zwiększonego ryzyka zachorowania, a ten sezon w Polsce trwa od listopada do kwietnia.
Cały proces immunizacji to podanie dziecku 5 dawek przeciwciał.
Minimum 3 dawki i to jest program, do którego kwalifikujemy rzeczywiście te najmniejsze dzieci, a więc te urodzone przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży. Prawidłowa ciąża trwa 40 tygodni, więc to są dzieci rzeczywiście bardzo maleńkie przy urodzeniu, takie z masą ciała poniżej kilograma. Urodzone w ciągu całego roku są kwalifikowane do immunoprofilaktyki, tak jak mówiłam, w październiku. Natomiast te, które się rodzą później, są włączone później i dostają, powiedzmy, nie 5 dawek, tylko 4 albo 3 dawki. Nieco starsze wcześniaki, czyli takie urodzone przed ukończeniem 33 tygodnia ciąży, mają zapewnioną taką profilaktykę, ale tylko przez pół roku. Wiadomo, że te pierwsze miesiące ich życia są dla nich najtrudniejsze i ta profilaktyka wtedy obowiązuje.
Podawanie przeciwciał nie ma wpływu na kalendarz szczepień noworodka.
Nie ma żadnej kolizji. Realizacja kalendarza szczepień, który dla wcześniaka wygląda trochę inaczej i który staramy się zacząć realizować już w oddziałach noworodkowych, tam gdzie dziecko przebywa po urodzeniu, w oddziałach intensywnej terapii. Oczywiście ten kalendarz chcemy, żeby on był realizowany w odpowiednim czasie, żeby dziecko jak najprędzej nabyło tej odporności. Trzeba pamiętać, że dla małych dzieci koklusz jest bardzo ciężką chorobą. Grypa potrafi być bardzo ciężką chorobą. No już nie mówiąc o RSV, ale to już jest kwestia zabezpieczenia nie szczepieniami, tylko tą immunoprofilaktyką. I tutaj stosowanie immunoprofilaktyki w tym tempie, jakie powinno być, i kalendarza szczepień, absolutnie nie są to dwie opcje, które się wzależnie wykluczają.
Lekarze już wiedzą, że w pandemii izolowanie rodziców od dziecka nie jest dobrym wyjściem. Dlatego z zachowaniem zasad ostrożności rodzice powinni być z dzieckiem po urodzeniu i odwiedzać je, kiedy jeszcze będzie musiało zostać w szpitalu.
W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z rodzicami szczepionymi, kiedy rodzice są dokładnie poinformowani, jakie są warunki ochronne, które sprawią, że ich dziecko będzie bezpieczne, nie powinniśmy izolować tego malucha od jego rodziców, bo to dla niego jest bardzo ważne. Dla rodziców jest ważne, ale dla dziecka rozwojowo także jest ogromnie ważne.
Rodzice są bardzo ważnym ogniwem w całym łańcuchu terapeutycznym.
Mówi profesor Maria Borszewska-Kornacka, prezes Fundacji Koalicja dla Wcześniaka.
Oni są najlepszym, jak wiemy, rehabilitantem. Jeżeli dziecko wymaga rehabilitacji, to już mówię oczywiście o domu, ale również osobą, która najlepiej tak naprawdę stymuluje przyszły rozwój dziecka. O rozwoju wcześniaka my myślimy praktycznie od pierwszych godzin życia, można powiedzieć.
Nas zaskoczyło to, że noworodki tak bardzo dzielnie się tej chorobie przeciwstawiają. Bałyśmy się bardzo o to, jak to będzie, jeśli po prostu zabraknie dla nich miejsc intensywnej terapii, które w Polsce są dosyć ograniczone. My nie mamy dużego zapasu. Także to nas zaskoczyło niezmiernie pozytywnie.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Na koniec o super nowoczesnym urządzeniu, dzięki któremu mają się skrócić kolejki do lekarzy, bo być może okaże się, że nie każda wizyta, na przykład z kaszlącym dzieckiem, jest potrzebna. Zresztą to urządzenie może być też pomocne we wstępnym diagnozowaniu dorosłych.
Na pomysł wpadła mama małych dzieci, zaraziła nim innych naukowców i tak startup z Poznania zdobył unijne pieniądze i po kilku latach wprowadził już na rynek i do dalszych testów małe urządzenie z dużymi możliwościami. Jakimi? O tym rozmawiam z Pawłem Elbanowskim z firmy Stetomi.
Prace zaczęły się od zera tak naprawdę, bo zmieniliśmy definicję stetoskopu i dodaliśmy do stetoskopu nazwę domowy. I ta intencja wrzucenia stetoskopu do domowej apteczki zmusiła nas do zupełnie innego podejścia do tematu. Chcieliśmy, aby każdy w domu mógł wykonywać badania układu oddechowego, przez co musieliśmy produkt, który od 200 lat jest znany w takiej samej postaci, stworzyć od nowa. Dodatkowo, jak mamy to w domu, to urządzenie elektroniczne pozwala na wysłanie tego dźwięku do lekarza, czyli nie musimy wcale iść do lekarza, a możemy wysłać raport. Ale co więcej, co najważniejsze, to są algorytmy, które od razu automatycznie pokazują nam, czy coś w tych płucach zostało wykryte, czy nie.
Ja, gdybym miała używać stetoskop w domu, byłabym przestraszona, że kompletnie nie wiem, co słyszę.
Zdecydowanie tak, dlatego naszą intencją tak naprawdę było dać ludziom algorytmy, które będą wspomagały tą możliwość badania się w domu i będą automatycznie identyfikowały te nieprawidłowości w układzie oddechowym. Stetoskop jest tylko dodatkiem, jest taką możliwością nagrania tego dźwięku i wysłania do chmury, żeby właśnie one były analizowane. Rzeczywiście stetoskop wcześniej był używany i nadal jest przez lekarzy, którzy kończą kilka dobrych lat praktyki i potem wieloletnia praktyka pozwala im na wykrywanie tych nieprawidłowych dźwięków, usłyszenie ich, bo oni wiedzą, czego szukają. My jako rodzice, jako osoby w domu tego nie wiemy, ale algorytmy zdecydowanie ułatwiają nam tą sprawę.
To znaczy, za ileś lat będzie tak, że tak jak mamy w domu termometry, tak będziemy mieć prawdopodobnie estetoskopy i w sytuacji, kiedy coś nas zaniepokoi u dziecka, jako pierwsi będziemy mogli to zbadać.
Ciśnieniomierzy też kiedyś w domu nie było, a teraz wszyscy mamy je pod naszymi dachami, więc tak chcemy, żeby stetoskop był w każdej apteczce i to ma być pierwszy element, który badamy zaraz po temperaturze, jeżeli mamy jakieś niepokojące objawy. Dokładnie tak jak lekarz, jak idziemy do lekarza, pierwszą rzecz, jaką robi, to bada układ oddechowy. W tym momencie skupiamy się również na rozwoju algorytmów, które mają pomagać w większej liczbie chorób przewlekłych, które chcemy monitorować.
A do tej pory ile tych chorób można było zbadać?
My nie diagnozujemy choroby, my wykrywamy nieprawidłowości w układzie oddechowym, takie jak świsty, furczenia, rzężenia grubobańkowe i drobnobańkowe oraz parę innych parametrów. Ale te parametry są podstawą do tego, żeby ostatecznie lekarz wraz z wywiadem stwierdził i zdiagnozował jakąś chorobę. Więc to są uniwersalne parametry, które pozwalają lekarzowi lepiej diagnozować.
Jak to wygląda w praktyce? Powiedzmy, że wypożyczę od Państwa ten stetoskop, bada moje dziecko i coś wykazuje algorytm, że tam jest coś niepokojącego. Co dalej?
To jest moment, w którym kontaktujemy się z lekarzem i możemy wraz z poradami telemedycznymi, które mamy, po prostu wysłać do lekarza raport i lekarz, odsłuchując te dźwięki, widząc raport algorytmów sztucznej inteligencji, wie, czy chce i czy musi nas zaprosić na wizytę kontrolną, czy też jest w stanie zdalnie poratować nas i powiedzieć, jakie czynności mamy zastosować albo obserwować. Dzięki takiemu stetoskopowi możemy się nawet 3 razy dziennie badać.
Proszę mi powiedzieć, jak lekarze do tego podchodzą, bo myślę, że nie wszyscy od razu będą chcieli współpracować z taką właśnie formą badania.
Jak każda nowość wymaga to czasu, żeby pokazać wartości, przekonać wszystkich użytkowników, tutaj w tym przypadku lekarzy. Pracujemy nad tym bardzo, bardzo mocno. Zaczęliśmy szkolić też lekarzy z tego. Wraz z Wielkopolską Izbą Lekarską prowadzimy szkolenia, punktowane szkolenia dla lekarzy, co pokazuje, że ta wiedza, którą mamy w zakresie odsłuchiwania, jest wartościowa, jest ważna. Działamy oddolnie, żeby mocno wskazać, że to daje wartość lekarzom. To jest skierowane dla całej populacji, ale największą wartość i największą skuteczność wykazujemy przy dzieciach. Dzieci nie są w stanie same zdefiniować, czy jest im gorzej, czy lepiej. Dlatego ta obiektywizacja przeprowadzonego badania jest kluczowa wśród dzieci, szczególnie jeżeli chodzi, tak jak mówiłem, o choroby przewlekłe, astma, gdzie infekcje mogą w dość szybki sposób się rozwijać. Nawet w ciągu 2 godzin może dojść do zapalenia płuc.
Prowadzą teraz Państwo badania, wypożyczacie ten sprzęt. Co trzeba mieć, żeby móc w ogóle wypożyczyć ten sprzęt? Rozumiem, że specjalną aplikację.
Tak, aplikację można pobrać ze sklepu Google Play albo App Store, więc to nie jest żaden problem w dzisiejszej dobie, gdzie mamy te telefony. Ale prowadzimy teraz badania, żeby nasze algorytmy były jeszcze lepsze i jeszcze lepiej w konkretnych chorobach, jednostkach chorobowych działały. W tym momencie poszukujemy pacjentów z aktywnym COVID-em lub też osoby, które przeszły COVID w ciągu ostatnich 12 miesięcy i miały objawy układu oddechowego. Chcemy i wypożyczamy tym osobom na pół roku stetoskop za darmo po to, żeby oni w tym czasie nagrywali się i dostarczyli nam dane, które pomogą nam w lepszy sposób w przyszłości rozpoznawać właśnie zmiany w układzie oddechowym w przypadku zarażenia wirusem COVID.
I to wszystko w naszym programie. Zapraszamy za tydzień kolejny magazyn medyczny, jak zwykle w niedzielę w godzinach porannych. Można go także odsłuchać w internecie na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. Życzymy dobrej niedzieli i do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.